A więc chciałbym zacząć od cytatu z takiego, z jednego z największych, z najbardziej takich wybitnych biblistów i teologów dzisiejszego czasu, Kennetha Kancera, który powiedział coś takiego, co jakoś bliskie jest mojemu sercu. Czytałem rozważania Schleiermachera, Bultmana, Tillicha, Brunera, Bartha, Moltmana, to są najbardziej wybitni teologowie, nie mówiąc o Platonie, Kancie, Hume, Feuerbachu, Leninie i Bertrandzie Russellu, to są filozofowie. Wszyscy oni używali logicznych wyjaśnień mających na celu zdyskredytowanie wiecznej kary. I choć jestem głęboko poruszony argumentami tak błyskotliwych myślicieli jak Schleiermacher, Tillich czy inni, to wolę jednak słowa Pana. Ci, którzy uznają Jezusa Chrystusa za Pana, nie mogą nie słyszeć jasnych, nie pozostawiających wątpliwości słów, którymi ostrzega nas On, głosząc straszną prawdę o wiecznej karze. Zobaczcie, to jest coś, co jest bliskie mojemu sercu. Wielcy myśliciele, wielcy filozofowie i serce, które poddane jest słowu Pana Jezusa. Myślę, że mam nadzieję, że będzie to słychać w tym, co będę mówił dalej. Wieczna, wiecznie trwająca kara po śmierci dla tych, którzy odrzucają ofiarę Syna Bożego, którzy umierają poza Jego łaską, którzy umierają poza Jego zbawieniem. Ta straszna myśl wydaje się być jasno wyłożona w Bożym Słowie, a szczególnie w nauczaniu samego Pana Jezusa. Jednak jest ona na tyle straszna, że ludzki umysł, ludzka dusza, nie przyjmując Bożego objawienia, próbuje sobie w jakiś sposób dać radę z tą straszną myślą. Na różne sposoby próbuje sobie dać radę z tym. Ja bym chciał właśnie omówić kilka sposobów, jak ludzie próbują sobie dać radę z tą straszną doktryną. Ja sam osobiście ją uważam za straszną. A więc to jest pięć sposobów, które macie tutaj już wyświetlone. Po pierwsze, życie po śmierci po prostu nie istnieje. Tak będziemy omawiać taki pogląd. Po drugie, wszyscy znajdą się w końcu w niebie. Mamy tu do czynienia z doktryną, która się nazywa uniwersalizmem. Prędzej czy później wszyscy zostaną zbawieni. Po trzecie, niewierzący po śmierci dostaną jeszcze jedną szansę. Kolejny pogląd. I pogląd czwarty, niewierzący zostaną ostatecznie unicestwieni. Tu mamy do czynienia z anihilacjonizmem, od łacińskiego słowa anihilo, czyli zniszczyć. No i pogląd ortodoksyjny, historyczny pogląd Kościoła, od wieków wyznawany przez Kościół, niewierzący będą wiecznie cierpieć za swoje grzechy w miejscu zwanym piekłem. Istnieje jeszcze taka opcja takiego teologa Schleiermachera, który żył na przełomie XVIII i XIX wieku, który przyjął taką redukcjonistyczną postawę. To znaczy, on mówił, że jedyne, czego możemy być pewni, to to, że zbawieni spędzą wieczność z Chrystusem, natomiast żadnych innych rzeczy pewnie być nie możemy na podstawie Bożego Słowa. Ja jednak myślę, że Pismo objawia w tej sprawie o wiele więcej i musimy mieć odwagę, aby do tego objawienia sięgnąć, bo tak jak mówi Boże Słowo, to co jest zakryte należy do Pana Boga naszego, a to co jest jawne do nas i do synów naszych po wieczne czasy, tak? A więc są rzeczy, które są zakryte faktycznie, ale są rzeczy, które możemy w Bożym Słowie odkryć. Mój wykład to jest właśnie takie krótkie omówienie tych pięciu sposobów podejścia do doktryny o piekle, czyli o piekle, myśl Boża i myśli ludzkie. Przy czym nie chciałbym się tu za bardzo zajmować apologetyką, czyli bronieniem czy argumentami za, chociaż tego nie uniknę, ale raczej będę chciał przedstawić po prostu te poglądy. Więc zaczniemy. Po pierwsze, pogląd, życie po śmierci po prostu nie istnieje. Dla wielu wierzących, wpatrujących się w Chrystusa, żyjących tą cudowną nadzieją życia wiecznego z Nim, taki pogląd może się wydać straszny, słuchajcie. My wierzymy, a tam nic nie ma. Dla niewierzących natomiast, którzy słyszą o wiecznej karze, taka perspektywa łatwo może się wydać zbawienną. Może się wydać pocieszeniem, tak? I w ten sposób co mamy? Wierzący twierdzą, że niewierzący pocieszają się, że tam coś jest, a niewierzący z kolei twierdzą, że wierzący się pocieszają, że tam niczego nie ma, tak? Bertrand Russell, matematyk, filozof, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, jeden z największych myślicieli XX wieku, twierdzi wprost tak. Wierzę, że kiedy umrę, rozłożę się i z mojego ja nic nie pozostanie. Tak mówił Bertrand Russell. Według Russella jednym z istotnych osiągnięć nowoczesnej nauki jest rozprawienie się z takimi religijnymi mitami jak niebo czy piekło. Lepiej jest odrzucić takie złudzenia i stanąć twarzą w twarz wobec faktów. Mamy tylko to życie i starajmy się je jak najlepiej wykorzystać, zamiast żyć jakimiś mrzonkami na temat przyszłego życia. Najostrzejsze słowa jednak Russell kieruje przeciwko biblijnej doktrynie o karze wiecznej, o piekle. Oskarża Jezusa wprost o to, że nauczał o piekle i o różne straszne rzeczy, jakie z tej doktryny według niego wynikły w historii ludzkości. Ciekawe, że Russell nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że Jezus nauczał o piekle. A miało takie wątpliwości, miało z tym problem wielu teologów i wierzących różnych czasów, prawda? Nie wykazał się może Russell zbytnią mądrością, posuwając się do oceny moralnej Syna Bożego, o czym prawdopodobnie będzie się musiał boleśnie przekonać, kiedy stanie przed jego tronem. Natomiast zachował się troszeczkę uczciwiej niż wielu teologów i wierzących. Po prostu nie próbował... Uznał to, czego Jezus nauczał. Nie tak jak wielu teologów, którzy próbuje nam powiedzieć, że Jezus nie nauczał tego, czego nauczał. Tak? Tak najbardziej reprezentatywne dla tego poglądu i dla poglądów Russella będzie kilka cytatów z jego książki pod znamiennym tytułem Dlaczego nie jestem chrześcijaninem? Tak? Russell mówi tak. Według mnie, uważajcie, to jest bardzo ciekawe. Według mnie w moralnym charakterze Chrystusa istniała bardzo poważna skaza. Wiedzieliście o tym, że w charakterze Chrystusa istniała bardzo poważna skaza? Mianowicie to, że wierzył w piekło. Uważam, mówi Russell, że żadna prawdziwie ludzka istota nie może wierzyć w wieczną karę. Chrystus, tak jak go przedstawiają w Ewangeliach, z całą pewnością, podkreślę to, z całą pewnością wierzył w piekło jako wiecznotrwałą karę. Russell to rozumiał. Inny cytat. Nikt, znowu oskarżając dalej Jezusa, nikt, kto miałby w swoim charakterze choć trochę dobroci i miłosierdzia, nie nakładałby na ten świat takiego brzemienia strachu i grozy. I ostatni cytat. Muszę powiedzieć, że dla mnie cała ta doktryna o piekle jako wiecznej karze za grzech jest po prostu okrucieństwem. Jest doktryną, która wypełniała serca pokoleń strachem. A Chrystus, tak jak go przedstawiają Ewangelie, jest z całą pewnością, przynajmniej w dużej mierze, za to odpowiedzialny. Tyle Russell. Russell wiedział, czego nauczał Jezus. Nie starał się wykręcać jego słów. Odrzucił Jezusa i jego nauczanie z powodów moralnych. Podsumujmy ten pogląd. Nie istnieje ani zbawienie, ani potępienie. To życie na ziemi jest jedynym, które mamy, a straszenie ludzi jakąś karą jest po prostu niemoralne. To jest ten pierwszy pogląd, tak? Drugi pogląd. Wszyscy znajdą się w końcu w niebie. Uniwersalizm. Tak czy inaczej zbawiony zostanie każdy człowiek. No... Ta opcja jest nacechowana przede wszystkim wielkim optymizmem, tak? Który ja definiuję jako humanistyczny ekwiwalent wiary. To znaczy my wierzymy w wszechmogącego Boga, tak? I świat ma też swoją wiarę. I ta wiara nazywa się optymizm. Niestety dziś taki optymizm, choć bez podstaw biblijnych, bez podstaw w Piśmie Świętym, zdaje się ogarniać coraz więcej umysłów, niestety również w Kościele. Pewien chrześcijański zespół śpiewa tak... Wiara czyni cuda, jeśli wierzysz, że się uda. Wiara w wiarę, że się uda. Jako pierwszy tą doktrynę w jasny sposób sformułował żyjący na przełomie II i III wieku Orygenes. Idąc za ideą Platona, twierdził, że każdy ogień, każda kara ma działanie oczyszczające. Tak, że w końcu wszyscy ludzie oczyszczeni przez cierpienie zostaną zbawieni. Wszyscy w końcu zostaną przeprowadzeni do Chrystusa. To się łączy z takim greckim słowem apokatastaza. Potocznie można powiedzieć idea pustego piekła. Nikt się w piekle nie znajdzie, tak? Szczególnie żywe w prawosławiu, gdzie w niektórych wypadkach posuwa się aż do zbawienia samego szatana. ale jest to związane również z innym pojmowaniem zbawienia w prawosławiu. Trochę skomplikowane zagadnienie, tym się teraz nie będziemy zajmować. Tylko taki sygnał, że w prawosławiu ta idea pustego piekła jest bardzo żywa. Współczesny humanizm, który ustawia człowieka w centrum rzeczy, prowadzi wielu ludzi do moralnej oceny Boga i odrzucania wiecznej kary w imię tego, że to jest niemożliwe, aby Bóg miłości przygotował coś takiego dla potępionych. Ciekawa w tym względzie jest ewolucja poglądów zmarłego w lutym tego roku brytyjskiego filozofa religii Johna Hicka. Jako student Hick nawrócił się na chrześcijaństwo, przyjmując wszystkie ortodoksyjne poglądy. Nieomylny charakter pisma, bóstwo Chrystusa, Chrystus jako jedyna droga zbawienia, jego śmierć i zmartwychwstania, a także doktryny o niebie i piekle. Pierwszą doktryną, którą Hick później odrzuca, to była kara wieczna. Dla Hicka moralnie nie do przyjęcia. Bóg przecież jest miłością, a tutaj przypisuje mu się nieubłaganą mściwość i straszne okrucieństwo. Jeśli istnieje jakaś kara po śmierci, to będzie to cierpienie odkupieńcze, tak? Że ludzie będą mogli być odkupieni. Tą drogą Hick dochodzi do uniwersalizmu. Dobry Bóg nie może nikogo skazać na potępienie, na niekonstruktywne cierpienie, które nie prowadzi do zbawienia. Myśl ta u Hicka jest tak silna, że stając wobec faktu, że jest wiele religii, które po prostu odrzucają Chrystusa, dochodzi do wniosku, że Chrystus nie może być jedyną drogą zbawienia. Że są inne drogi zbawienia. To zaś, i nawet Hick mówi w ten sposób. Jeśli to, co mówi chrześcijaństwo, jest prawdą, to inne religie w mniejszym lub większym stopniu się mylą. To słusznie. Amen, moglibyśmy powiedzieć. To jest prawda. Jeżeli chrześcijaństwo mówi prawdę, to inne religie muszą w mniejszym lub stopniu się mylić. To zaś oznacza, że ogromna większość ludzi nie będzie zbawiona. Dla Hicka jest to nie do pomyślenia, przecież Bóg jest dobry. I dochodzi do wniosku, że Bóg jest obecny w każdej religii, tylko przyjmuje różne imiona. Jahwe, Allah, Krishna, Paramatma, Manitu i wiele, wiele, wiele innych. Podsumujmy to. A, jeszcze jedna rzecz. Ostatecznie Hick dochodzi do takiego ciekawego, wzywa teologów do przewrotu. On nazwał to kopernikańskim przewrotem w teologii. Mianowicie, przejście od Chrysto do bogocentrycznego modelu wszechświata wiary. Tak? Chrystus ma być usunięty z centrum, Bóg ma być w centrum, oczywiście ten Bóg przyjmujący różne imiona, tak? Z różnych religii. Oczywiście taki przewrót kopernikański w teologii pociągnąłby za sobą przyjęcie takich doktryn jak reinkarnacja, zaprzeczenie bóstwu Chrystusa, a także odrzucenie Chrystusa jako jedynej drogi zbawienia. Podsumujmy. Uniwersalizm poddaje wypowiedzi Jezusa o piekle moralnemu osądowi. Nie mogą one oznaczać wiecznej kary. Nie byłyby zgodne z porządkiem moralnym. Ostrzeżenia przed piekłem nie oznaczają jego istnienia. Uniwersalizm odrzuca biblijne koncepcje grzechu, wcielenia i odkupienia, według których Chrystus jest jedyną drogą zbawienia. W co, jak mam nadzieję, wszyscy wierzymy. Trzeci pogląd. Niewierzący po śmierci dostaną jeszcze jedną szansę. W swojej książce The Wideness in God's Mercy, co moglibyśmy przetłumaczyć za zakres Bożego Miłosierdzia, Clark Pinnock, jeden z bardzo znanych biblistów i teologów dzisiejszego czasu, zapisał takie zdanie. Dobrą nowiną jest to, że zła nowina nie jest prawdziwa. Tą złą nowiną, która nie jest prawdziwa, jest ortodoksyjna doktryna Kościoła o piekle, jako wiecznej karze. Pinnock dochodzi do przekonania, że Bóg nie mógłby skazać nikogo na karę, bez uprzedniego upewnienia się, w jaki sposób odpowiedziałby na Ewangelię. Znów mamy do czynienia z oceną moralną. Wobec faktu, że wielu ludzi w czasie swojego życia nie miało takiej szansy, nie miało szansy usłyszeć Ewangelii, Pinnock uważa, że ludzie, którzy nie usłyszeli Ewangelii na ziemi, po śmierci będą mieć jeszcze jedną szansę, aby móc wybrać lub odrzucić Chrystusa. Logika jest prosta. Pinnock mówi tak. Bóg, który kocha ludzkość, nie posłałby nikogo do piekła bez upewnienia się, jaka będzie jego odpowiedź na Bożą łaskę. Podsumujmy. Bóg nie skaże nikogo bez upewnienia się, jaka jest Jego odpowiedź na Bożą łaskę. Ci, co za życia nie słyszeli o Chrystusie, spotkają się z Nim po śmierci, aby Go wybrać lub odrzucić. Ten pogląd odrzuca Bożą wszechwiedzę. Bóg musi się upewnić. Rozumiecie? Nie? To jest... I Clark Pinnock, nic dziwnego, więc że Clark Pinnock jest jednym ze zwolenników i propagatorów takiego nowego nurtu w amerykańskiej teologii, który nazywa się Open Theism, czyli otwarty teizm, a który mówi, że Bóg zaplanował tylko główne rozwoju, główne kierunki rozwoju historii. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, chodzi o nasze wybory, Bóg, nawet sam Bóg nie wie, jak się to wszystko potoczy. A więc zobaczcie, wprost ten pogląd zaprzecza Bożej wszechwiedzy. Czwarty pogląd. Niewierzący zostaną ostatecznie unicestwieni, anihilacjonizm. Tutaj rozwiązania moralnego problemu wiecznej kary upatruje się w tym, że piekło nie jest karą wieczną, nie jest karą, która trwa wiecznie. Ale grzesznik po odbyciu kary, stosownie do popełnionych, ta kara będzie stosowna do popełnionych grzechów, zostanie ostatecznie unicestwiony, przestanie istnieć. Pośród starożytnych bardzo trudno było jest znaleźć zwolenników takiego poglądu. Pierwszym znanym, jednym z bardzo nielicznych w tamtym czasie, był żyjący w IV wieku Arnobius. Co wierzył Arnobius? Losem potępionych będzie jezioro ogniste, o którym tu Marek nam mówił. Dusza ludzka jednak nie jest nieśmiertelna, ale po odbytej w płomieniach karze ulegnie unicestwieniu, anihilo. Zostanie zniszczona, przestanie istnieć. Współczesnym propagatorem idei unicestwienia jest John Stott. Znacie jego książki. Od razu chciałbym powiedzieć, czytajcie dalej jego książki. Bo jego książki w tym zakresie dzieła Chrystusa, osoby Chrystusa, to są przepiękne rzeczy. Natomiast John Stott stanął po stronie anihilacjonizmu i podaje argumenty. Chciałbym tutaj te argumenty przytoczyć. A argumenty Johna Stotta w dużym skrócie wyglądają tak. Mówiąc o piekle, Biblia mówi o zniszczeniu. To jest pierwsza rzecz. I cytuję tutaj z Mateusza, 10 rozdział, 28 werset. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. To zniszczenie rozumiane jest jako koniec istnienia. Również znany wszystkim fragment z Ewangelii Jana 3,16, prawda? Że aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, również jest rozumiany jako zakończenie istnienia. Po drugie, drugi argument Stotta. Mówiąc o piekle, Biblia przedstawia je często jako ogień. Naturą ognia zaś jest spalić, unicestwić. Stąd biblijne wyrażenie ogień trawiący. Trzeci argument odwołujący się do Bożej sprawiedliwości. Stott mówi tak. Czy nie byłaby to poważna dysproporcja pomiędzy grzechami popełnionymi przez człowieka w określonym czasie, a karą bez końca, a karą, która trwa wiecznie? I czwarty argument Stotta. Bóg w swoim słowie ogłasza ostateczne zwycięstwo nad złem. I Kolosan, 1 rozdział, 20 werset, mówi, żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Takich wersetów, wszystko będzie pojednane z Bogiem, chwytają się uniwersaliści, tak, którzy twierdzą, że wszyscy będą zbawieni. Stott jednak odrzuca uniwersalizm. Nie wszyscy będą zbawieni, ale wszystko, co pozostanie po unicestwieniu potępionych, zostanie pojednane z Bogiem. W przyszłym wszechświecie nie ma miejsca na wiecznie trwające piekło. Ważne też, to chciałbym oddać sprawiedliwość bratu Stottowi, ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że John Stott nie traktuje tego poglądu bardzo dogmatycznie, ale wzywa do wspólnego rozważania tego tematu na podstawie pisma. Wielu obstaje przy tym poglądzie o wiele mocniej i bardziej zajadle niż John Stott. Podsumujmy ten pogląd. Bóg nie może nikogo skazać na wieczne męki. Potępieni zostaną ukarani stosownie do swoich grzechów, a potem unicestwieni. Niesprawiedliwym byłoby karać wiecznie za ograniczone w czasie grzeszenie. Znów ocena moralna, zwróćcie uwagę, tak? Bóg usunie ze swojego przyszłego świata wszelkie zło, unicestwi je. Ten pogląd odrzuca doktrynę o nieśmiertelności duszy człowieka, starą, historyczną, ortodoksyjną doktrynę Kościoła. I został nam piąty pogląd. Pogląd ortodoksyjny, historyczny, od wiele wieków wyznawany przez Kościół, mianowicie ten. Niewierzący będą wiecznie cierpieć za swoje grzechy w miejscu zwanym piekłem. Tak? Używam tutaj tego polskiego znaczenia, polskiego słowa, ale znaczenie zostało przez Marka pięknie wytłumaczone, także wiemy już, o co chodzi. Niewierzący będą wiecznie cierpieć za swoje grzechy w miejscu zwanym piekłem. Wszystkie te wcześniejsze idee mają jedną wspólną cechę. Uznają, że ortodoksyjny, historyczny pogląd, o którym właśnie mówimy, który mówi o wiecznej karze dla niewierzących, jest zbyt drastyczny. Rzeczywiście to, co mówi Boże Słowo w tym względzie, nie jest czymś przyjemnym. Nie jest czymś, co moglibyśmy przyjąć z radością. Któż mógłby czerpać satysfakcję z tego, że ostatecznym losem potępionych będzie wiecznie trwające cierpienie. Emocjonalnie dla duszy, dla serca człowieka jest to coś strasznego. Przyjrzyjmy się teraz pokrótce temu, w co wierzymy na podstawie Bożego Słowa, jeśli chodzi o ostateczny los potępionych. Po pierwsze, miejsce piekła w Bożym planie. Piekło jest stanem ostatecznym. Tak? Nie jak Szeol, stanem pośrednim, tak? Ale piekło jest stanem ostatecznym, miejscem kary, gdzie znajdą się potępieni z powodu grzechu. Potępieni zostaną strąceni do piekła po drugim przyjściu Jezusa, po zmartwychwstaniu umarłych, po sądzie ostatecznym. Te trzy wydarzenia nastąpią przed strąceniem potępionych do piekła. Kilka wersetów biblijnych, które zobrazują nam tą rzeczywistość. Drugi Tesaloniczan, pierwszy rozdział od 7 do 9 wersetu. Objawi się Pan Jezus z nieba, ze zwiastunami swojej mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddzielenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Jezus w Ewangelii Jana, w 5 rozdziale sam mówi, nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Mateusz 25 rozdział, bardzo znany fragment, kiedy Jezus przedstawia scenę sądu ostatecznego i tam między innymi mówi tak, i będą zgromadzone przed nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. I objawienie Jana, 20 rozdział. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, zostanie wrzucony do jeziora ognistego. Rzecz druga. Kto jest panem piekła? Po pierwsze, Biblia przedstawia Boga jako sędziego. Bóg jest sędzią, tak? Zwróćcie uwagę, że zarówno syn, jak i ojciec przedstawieni są jako sędzia. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 42 werset. Kazanie Piotra w domu Korneliusza. W tym kazaniu Piotr wypowiada takie słowa. On, mówiąc o Chrystusie, on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Słowo Boże, Nowy Testament mówi również o Ojcu jako sędzim. 1 Piotra 1,17. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Sam Bóg, nie szatan, panuje nad piekłem. Przeciwko potępionym zwraca się nie gniew szatana, ale gniew samego Boga. To jest właśnie znaczenie tego fragmentu z Ewangelii Mateusza. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Wielu tak potocznie myśli, że tutaj chodzi o diabła, o szatana, tak? Te słowa dotyczą samego Boga. A więc Zbawiciel świata będzie również sędzią tego świata. I ludzie na koniec będą pić albo wodę życia, albo wino jego gniewu. Jak to objawia nam Apokalipsa. W 21 rozdziale czytamy taki fragment. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. A o potępionych? O potępionym jest tak. Pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego, z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ognie i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Teraz zajmijmy się biblijnym opisem piekła. W jaki sposób, to troszeczkę już mieliśmy taką próbkę tego, w jaki sposób Biblia opisuje piekło. Po przyjściu Jezusa, po zmartwychwstaniu umarłych, po sądzie ostatecznym potępieni, tak jak mówiliśmy, zostaną wrzuceni do piekła. Czym będzie piekło, o którym mówi Biblia? Czy ono będzie oczyszczeniem, także w końcu wszyscy oczyszczeni karą zostaną zbawieni? Będzie może unicestwieniem, czyli w końcu po odbyciu kary potępieni przestaną istnieć? Biblia opisuje piekło na pięć takich sposobów. Ciemność i oddzielenie, ogień, płacz i zgrzytanie zębów, kara, śmierć i zniszczenie. Ciemność i oddzielenie. W liście Judy, 13 werset, czytamy takie słowa. O potępionych. Są wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. A Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan mówi, poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddzielenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Po drugie, ogień. Jest to ogień wieczny. Mateusz 18,8. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekiem lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi, być wrzuconym do ognia wiecznego. Marek troszeczkę inaczej, to już o tym też Marek mówił, ale Marek nasz pastor mówił, a teraz będzie Marek Ewangelista mówił, tak? Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Nie jest to ogień, który unicestwia, ale ogień, który zadaje cierpienie. Objawienie Jana, 20 rozdział. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Ten ogień, to co już było podkreślone, nie jest oczywiście ogniem fizycznym, przeczyłoby to na przykład ciemnością piekła, tak? Ale jest raczej ziemskim obrazem wskazującym na rzeczywistość piekła. Teraz płacz i zgrzytanie zębów. Mateusz, 13 rozdział, Jezus w przypowieści o konkolu mówi między innymi takie słowa. Tych, którzy popełniają nieprawość, wrzucą do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mateusz, wspomniany już 25 rozdział, w przypowieści o talentach Jezus mówi tak. A nie użytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Kolejna rzecz, piekło jest karą. Biblia mówi o karze piekła jako o karze wiecznej. Juda, 7 werset. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Kary ognia wiecznego. I drugi list do Tesaloniczan. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Piekło jest też przedstawione jako śmierć i zniszczenie. Mateusz 10 rozdział 28 werset. Cytowany już, a jeszcze raz to powtórzymy. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Gdyby przeczytać sam ten werset, to wiecie, on by mógłby bronić anihilacjonizmu, prawda, że ludzie będą po prostu zniszczeni. Jan mówi jednak, że śmierć druga to jezioro ogniste, gdzie ostatecznie zostaną wrzuceni zwierzę, fałszywy prorok i diabeł. I będą tam ponosić wieczną mękę. Jeszcze raz przeczytajmy ten werset. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognistego i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. A więc zobaczcie, jezioro ogniste to jest miejsce, gdzie zostanie wrzucone zwierzę, fałszywy prorok i diabeł, tak? I tam będą męczeni na wieki wieków, tak? Tak wyraźnie Biblia mówi. Niestety Biblia mówi też o tym, że potępieni ludzie zostaną wrzuceni dokładnie w to samo miejsce. Ich los będzie dokładnie taki sam. Mateusz 25:41. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci gdzie? W ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. To samo miejsce. Biblijne piekło jest więc wieczną samotnością i oddzieleniem od Bożej obecności i od Jego błogosławieństw. Biblijne piekło jest straszliwym cierpieniem, co symbolizuje ogień. Biblijne piekło jest niewysłowionym smutkiem. Biblijne piekło jest wiecznym trwaniem wobec Bożego gniewu. Biblijne piekło jest zniszczeniem i ruiną. I rzecz najtrudniejsza. Trwanie piekła. Jak długo będzie trwać piekło? Najstraszniejsza ze wszystkich prawd. Piekło trwa wiecznie. Piekło nie ma końca. Jezus odsyła potępionych w ogień zgotowany diabłu i jego aniołom, gdzie będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Ten opis sądu ostatecznego z 25 rozdziału Mateusza kończy się strasznie. Takim zdaniem. 46 werset. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. To samo greckie słowo aionios. To samo. Odnoszące się do wiecznej kaźni i do wiecznego życia. Już Augustyn zauważył to, że ta równoległość nie może być naruszona. Tak? I on powiedział, jeżeli ktoś, bo są takie próby, czyta słowo aionios jako wiek, czyli czas skończony, tak? Bo niektórzy chcą tak to czytać, to mamy problem. Augustyn mówi tak, albo więc piekło ma swój koniec, wtedy i nasze życie z Chrystusem będzie miało swój koniec. Albo życie wieczne zbawionych nigdy nie ustanie, ale wtedy i kaść potępionych w piekle nie ma końca. Biblia mówi wciąż o karze wiecznej, o wiecznym oddaleniu, o wiecznym ogniu. I stojąc tutaj przed wami, wykazując wam te rzeczy z pism, nie czuję żadnej satysfakcji. To, czego nauczyła Biblia o piekle, jest po prostu straszne. I moje pragnienia mojego serca biegną gdzieś w kierunku uniwersalizmu, słuchajcie. Chciałbym, aby wszyscy byli zbawieni. Biegną gdzieś w kierunku niestety tej płonnej nadziei, że może dostaną jeszcze jedną szansę po śmierci. Moje serce biegnie gdzieś, albo przynajmniej po swojej karze zostaną po prostu unicestwieni, przestaną istnieć. Ich cierpienie się skończy. Żadna jednak z tych opcji nie wytrzymuje próby Bożego Słowa. Uniwersalizm jest doktryną niezwykle optymistyczną i radosną. Jeżeli nie byłoby twoim pragnieniem zbawienie wszystkich ludzi, to coś z twoim sercem jest nie tak. Prawda? Ale pobożne życzenia, oparte na tym, czego my byśmy chcieli, a nie na prawdzie Bożego Słowa, mogą okazać się tragiczne w skutkach. Biblia po prostu wyraźnie mówi, że będą ludzie zbawieni, tak? I będą ludzie potępieni. Ci, którzy dają ludziom nadzieję na jakąś jeszcze jedną szansę po śmierci, zupełnie mijają się z przesłaniem Biblii. Znów ulegając bardziej ludzkim spekulacjom i pragnieniom niż prawdzie Bożego Słowa. Po prostu Biblia nigdzie nie mówi o takiej drugiej szansie. Podobny sentymentalizm, jakby to dobrze było, gdyby tak było, tak? Cechuje zwolenników ostatecznego unicestwienia potępionych. Znów to, co byśmy chcieli, wyrasta ponad to, co wieczny Bóg objawia w swoim Słowie. Stojąc tutaj, słuchajcie, i wykazując wam te rzeczy z pism, doskonale rozumiem targające ludzkimi sercami emocje. moim sercem też takie emocje targają. Emocje, które każą nam wobec tak strasznej prawdy szukać jakiegoś pocieszenia. Ale czy naszym pocieszeniem może być to, co nie jest prawdą? Takie mam pytanie. Czy chcemy sięgnąć po pocieszenie za wszelką cenę, nawet za cenę oddalenia się od prawdy? I w końcu, czy istnieje prawdziwe pocieszenie poza prawdą? To jest pytanie, na które my musimy sobie odpowiedzieć. Stojąc tu i wykazując wam te rzeczy z pism, tu będę chciał się bronić, wiecie, że nie sam to wymyśliłem. Bo stojąc tutaj, wykazując te rzeczy z pism, stoi w świetnym towarzystwie. Przytoczę kilku mężów bożych, wielkich nauczycieli Kościoła, którzy dokładnie tak samo myśleli. Kościół nauczył tego od samego początku. Tertulian, żyjący na przełomie II i III wieku, wierząc w zmartwychwstanie ciała, uważał za absurd przywrócenie człowieka do życia tylko po to, aby go potem unicestwić. Jeżeli jest więc zmartwychwstanie, nie ma unicestwienia. Pismo mówi, że człowiek zmartwychwstanie, by stanąć na sądzie, a potępieni na tym sądzie odejdą na kaźń wieczną. Augustyn. Znów chciałem powiedzieć mój ulubiony, ale tak często to mówię, że niektórzy już się denerwują. Augustyn odrzucał zarzut dysproporcji pomiędzy skończonym czasem grzeszenia, a wymierzaną za to wieczną karą, twierdząc, że nie długość trwania zbrodni decyduje o karze, ale jej waga. Nie to, jak długo człowiek grzeszy, ale na czym polega jego zbrodnia. Nieludzkie współczucie ma tutaj znaczenie, ale wola Wszechmogącego, który nie podlega ludzkiemu osądowi. Tomasz Zakwinu, XIII wiek, podobnie odrzuca platoński pogląd o tym, że wszelka kara służy oczyszczeniu. Uważa, że wielkość kary wiąże się z wagą przestępstwa, a bunt stworzenia przeciwko jego stwórcy zasługuje na karę wieczną. Tomasz jako pierwszy wprowadza w teologii rozróżnienie na poena damni i poena sensus, to znaczy karę, moglibyśmy powiedzieć karę utraty, tak? I karę cierpienia. Bardzo dobrze ilustruje to Mateusz 25:41. Zrobiło się ciemno, muszę dołożyć okulary. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, poena damni, tak? Czyli po prostu kara utraty społeczności z Bogiem. Idźcie ode mnie precz, przeklęci. I dalej w ogień wieczny. Poena sensus, cierpienie. Marcin Luther, jesteśmy już w reformacji. Widzicie, jak ci mężowie tu ze mną dzisiaj stoją? Marcin Luther obstawał przy tym, że Bóg jest sprawiedliwy i wymierza słuszną karę tym, którzy wystąpili przeciwko Jego najwyższemu majestatowi. Tą słuszną karą jest kara wieczna. Jan Calvin twierdził, że wieczna będzie chwała Chrystusa, w której żyć będą ci, którzy Mu zaufali, i wieczne będzie potępienie i kara dla tych, którzy Go odrzucili. Podobnie jak Luther, to jest ciekawe, podobnie jak Luther uważał piekło za triumf Bożej sprawiedliwości. Uwaga! I jako takie i Luther, i Calvin uznawali za Bożą chwałę. Czy uznawali, pomyśleliście kiedyś o tym, że piekło może być Bożą chwałą? Jako triumf Bożej sprawiedliwości i świętości. Jonathan Edwards, XVIII-wieczny przywódca tak zwanego wielkiego przebudzenia w Ameryce, mówił, że ludzie spędzą wieczność w obliczu Boga. Dla jednych będzie on niebem, a dla drugich będzie piekłem. Edwards uważa doktrynę o piekle za straszną i niezrozumiałą. Ale wbrew duchowi swojego czasu, a żył w oświeceniu, poddaje swój rozum autorytetowi Bożego Słowa. I twierdzi, że Jezus nauczał tego, czego nauczał. Ten spór trwa nadal. Jest w swojej istocie sporem pomiędzy tymi, którzy odwołują się do autorytetu Pisma, a tymi, którzy uważają, że doktryna o piekle jako wiecznej karze jest nie do przyjęcia ze względów moralnych. że Boża dobroć i miłość wyklucza wiecznie trwającą karę dla potępionych. Oczywiście, tu musimy od razu powiedzieć, oba sposoby myślenia będą za sobą pociągać oczywiście różne postawy i różne działania. Pytanie, czy doktryna o piekle ma jakieś praktyczne znaczenie dla naszego życia? Czy to jest tylko spór o słowa i teoretyczne przekonania? Tutaj się muszę zatrzymać, bo to jest temat następnego wykładu, który będzie głosił, wygłosi Adam. Ale ja sam jestem przekonany, wybiegając troszeczkę, tak nieznacznie, o tym, że ta doktryna ma duże znaczenie. Nasze przekonania w tym względzie będą miały znaczenie i będą miały wpływ na to, nie tylko na to, jak myślimy, ale również na to, jak działamy i co robimy. Niech Was Bóg błogosławi. Jeśli tak, można zakończyć referat. Amen. Aha, no właśnie, tutaj nie zmuszałem do tego, żebym odpowiadał na pytania. Tylko nie pytajcie o to.